Agata jest związana z końmi od dziecka. Prowadzi stajnię w Oliwie. Magda do jazdy wróciła po latach przerwy, gdy jej syn chciał wybrać się na koniki. Pasja Agaty i Magdy to długie, egzotyczne wyprawy w siodle. Dziś w audycji Agata Kornacka i Magda Jachim. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Nie wiedziałem, że tak to będzie, że spotkamy się przy kupie siana. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Cześć Magda, cześć Agata. Tak to jest rzeczywiście, że jazda konna łączy się przede wszystkim z pracą, albo w dużej mierze z pracą?
Powiedziałabym, że przede wszystkim tak, natomiast jest to bardzo przyjemna praca. Czasem jest to kupa siana, czasem nie jest to kupa siana. No tak, przy koniach w zasadzie praca codziennie.
A swoją drogą to ciekawe, rzeczywiście jeździ się z workiem?
Jest taki patent stosowany na przykład w dorożkach czy bryczkach, ale tak, żeby robić to koniowi pod ogon, który jak się jedzie wierzchem, nie spotkałam się z tym jeszcze. Staramy się śladów w mieście nie zostawiać, także zawsze ze sobą zabieramy szufelkę i jeżeli byśmy mieli zostawić cokolwiek gdzieś na drogach, sprzątamy.
Ale temat mi się urodził, a chciałem w zupełnie innej
zawsze
sprawie z wami.
Zawsze zaczyna się od
kupy. A swoją drogą, po co jest to grabienie?
Przykryjemy teraz to siano, żeby po prostu nie zmokło, bo jak zmoknie, to konie nie będą chciały potem tego zjeść.
Mokrego nie lubią?
Takiego przemoczonego, przedeptanego nie.
Mam w czymś pomóc?
Nie, to w zasadzie koniec.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Po tym sianie siedzimy przy herbacie. Magda już wyciąga albumy, już chce się pochwalić.
Ja to zrobiła.
Tak? To specjalnie po to są.
Oczywiście. Nie, no myślę, że to jest tak naprawdę...
Przedzam słuchaczy, jeżeli znajcie Państwo Magdę Jachim, to nie daj Boże, żebyście zaczęli z nią rozmawiać o koniach. Zagada Was. To będzie niekończąca się opowieść.
Oczywiście, że tak.
Będziecie oglądali potem te albumy jak u ciotki zdjęcia z wesela.
Chyba codziennie możemy wyciągać, oglądać, wspominać i przeżywać tak naprawdę jeszcze raz to.
A ja przeżyłem zdumienie. Jak to? Nagle poznaję dziewczyny, które jeżdżą konno do Kirgizji? Po Kirgizji.
No, to była jedna z bardziej szalonych chyba naszych wypraw. 16 dni bez cywilizacji.
Maroko, po pustyni.
Tak.
Po Saharze.
To też było niesamowite. Noce pod rozgwieżdżonym niebem i bardzo szybkie konie. No, tam naprawdę, myślę, pobiłyśmy wszelkie rekordy prędkości.
Bo Araby?
No, Berberaby, tak. Berberaby, także bardzo szybkie.
Od Berberów i Arabów, tak?
A oczywiście takie połączenie, że wytrzymałe na pustyni, a jednocześnie mega, mega szybkie. Ale z drugiej strony, no, przyzwyczajone też do warunków, byłyśmy zszokowane to, jak mało jedzą, jak mało piją i jak są naprawdę wytrzymałe.
Araby, konie jak wielbłądy?
O, lepsze!
Lepsze od wielbłądów, zdecydowanie lepsze od wielbłądów. Nie wiem, co nas pokusiło, ale ostatniego dnia naszego rajdu wybrałyśmy się również na wycieczkę na wielbłądach. No i tak w połowie jednak stwierdziłyśmy, że jednak co koń, to koń. A wielbłądy to zostawimy tym, którzy się lubią tak bardziej pokołysać, a może niekoniecznie rozpędzić, tak żeby aż kamienie szły spod kopyt.
No i wielbłądy kopią w każdą stronę, koń tylko w jedną, do przodu, do tyłu.
Kopią, plują, gryzą. To nasze koniki były zdecydowanie sympatyczniejsze.
Ale skąd wam się wzięły te dalekie, naprawdę dla mnie egzotyczne wyprawy?
No, jak to większość...
Agata to przez całe życie zajmowała się końmi,
tak,
to wiadomo.
W zasadzie tak. No...
Prowadzisz stajnie w Oliwie.
Prowadzę stajnie w Oliwie, konie są u nas rodzinne, mama jeździła konno i potem po prostu przekazała nam swoją pasję. No i w którymś momencie po prostu tak się złożyło, że stał się to nasz sposób na życie. No i na szczęście, mimo że stało się naszym sposobem na życie, to nadal jest to pasją i w którymś momencie, już prowadząc stajnie, postanowiłam, że chcę teraz na chwileczkę zostawić te moje konie, zostawić przepiękne oliwskie lasy, zostawić morze i spróbować czegoś innego. I pierwszy rajd jeszcze bez Magdy, byłam w Turcji, w Kapadocji. No i zaraz po tym rajdzie wróciłam bardzo rozentuzjazmowana, że o, jaki fajny rajd i tyle wrażeń. I akurat jechałam z Magdą w teren i padła propozycja, że słuchaj, ja nie mam z kim jechać na rajd, to może w przyszłym roku wybierzemy się gdzieś razem. No i tak jak już żeśmy się wybrały w następnym roku, nasz pierwszy wspólny rajd właśnie był w Maroko. No to tak okazało się, że obie się świetnie na tych rajdach dogadujemy, że lubimy te same kierunki, lubimy na tych rajdach jakby tę samą specyfikę i tak już byłyśmy razem na trzech rajdach, w tym roku oczywiście planujemy kolejny.
Bo Magda jako już dojrzała kobieta, nagle wróciła do koni sprzed lat, z dzieciństwa.
Tak, jeździłam jako dziecko, ale tak bardziej rekreacyjnie. Potem przez jakiś czas nie jeździłam, jakoś nie miałam takiego towarzystwa akurat jeżdżącego. I ja zawsze mówię, że to wszystko wina mojego młodszego syna, który tak strasznie mnie męczył, żeby jeździć na
gałę. Ale były też obowiązki, bo rodzina, bo dzieci, tak?
No tak, a jak młodszy zaczął jeździć, no to stwierdziłam, że przecież nie będę stała i patrzyła, jak on jeździ. I tak sama zaczęłam powoli jeździć. No i potem trafiłam też do Agaty, najpierw z myślą o synu, a potem tak naprawdę ja bardziej tutaj zostałam. I stwierdziłam, że taka włóczęga konna to jest chyba coś, co mi najbardziej
ale
właśnie...
Ale wsiąkłaś podobno totalnie w te konie.
Wsiąkłam, ale wsiąkłam.
To ile właśnie... razy jeździsz w tygodniu?
Nie, jeżdżę raz, dwa razy czasami w tygodniu, ale zawsze jest to przynajmniej raz w tygodniu, jest to wyjazd właśnie w teren, do lasu. To jest zupełnie coś innego niż taka jazda na placu, niż skakanie. Tutaj naprawdę trzeba się zgrać, bo jak się na rajdzie jedzie 6 godzin dziennie, to trudno te 6 godzin w spince przejechać. Trzeba się z tym koniem dogadać, trzeba go zrozumieć. I często to on jest tak naprawdę przewodnikiem, bo on lepiej zna ten teren. On tam już jedzie raz enty, a my jesteśmy tam pierwszy raz. I trzeba mu pozwolić na to, żeby nas czasami nauczył, jak pewne rzeczy w terenie się
pokonują. Przygotowując się do tej rozmowy, 6 godzin w siodle, mówisz, przeczytałem post Agaty o bieliźnie do jazdy długodystansowej.
Tak, rzeczywiście problem bielizny pojawia się nawet przy krótszych rajdach. Zdarzało się, że kiedy zabierałam swoich jeźdźców tutaj z okolicy na rajd, czy jechaliśmy nad jezioro na cały dzień, to po rajdzie padało pytanie: Agata, czy ty też się tak otarłaś? Najlepiej zaufać bieliźnie sportowej, taka jak jest dla biegaczy, taka jak jest dla osób uprawiających fitness, przewiewna, najlepiej bezszwowa, oddychająca. No i oczywiście tutaj odpadają stringi, odpadają fikuśne koronkowe majteczki, tak? No chyba, że chcemy później mieć odciśnięty ten wzór gdzieś na pupie.
Dygresja. Pojedźmy do Maroko. Jak ty tej Agacie zaufałeś, że w Maroko będzie fajnie? Na pustyni.
To było nawet tak, że to ja bardziej namówiłam Agatę na Maroko, bo widziałam zdjęcia wrzucone przez jakichś tam ludzi, którzy byli i mnie zachwyciły totalnie krajobrazy. I tak trochę rzuciłam, mówię, a może Maroko? Tak nie do końca, może nawet wierząc, że to się uda. A Agata pierwsza kupiła miejsce na rajdzie, no to już wtedy nie było opcji.
Ale gdzie się kupuje? Jak się kupuje takie miejsce?
Są tacy organizatorzy, albo takie biura, które jakby oferują tylko turystykę konną, albo lokalni organizatorzy.
Firma była marokańska, konie były oczywiście wszystko z Maroka, natomiast polska firma jakby załatwiała wszystkie formalności za nas.
I tam na miejscu raz dostajecie konie.
Dostajemy konie, jest przydział koni.
Teber Araby.
Tak, i warto tutaj zaufać przewodnikowi, który... Oni mają jakąś taką niesamowitą zdolność, że widzi często po raz pierwszy przecież grupę, czy tam osoby, bo to są zazwyczaj bardzo małe grupy. Tak, i tak popatrzy i od razu wie, komu jakiego konia dać. To jest niesamowite, to się sprawdza. W Maroko Agata, ja i jeszcze jedna dziewczyna dostałyśmy 3 najszybsze konie, które szły z przodu. Chyba po to, żeby koledzy, którzy może mieli za dużo testosteronu, tam nie wystrzelili i byli z tyłu na wolniejszych koniach. Także mogłyśmy się pościgać z przodu. Dostaje się konia i tak naprawdę człowiek przestaje o wszystko się martwić, bo jedzie. Przejeżdża z punktu A do kolejnego miejsca, podziwia widoki, je w trakcie, wieczorem nocuje albo bezpośrednio pod chmurką, albo w namiocie, albo w oazie, albo w jurcie. I tak spędza tydzień albo dwa. To jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze.
Aha, mieliśmy oglądać zdjęcia, my tu się zagadaliśmy. To jest z Kirgistanu być może?
To jest akurat jurta, w której mieliśmy posiłek, natomiast była to sąsiednia wioska, że tak to ujmiemy, ponieważ jeżeli mieszkaliśmy w jednej dolinie i jechaliśmy na całodzienną wycieczkę, to najczęściej nasz lunch wypadał w innej dolinie i tam gospodarze najczęściej mieli coś dla nas przygotowane.
A Magda zwraca moją uwagę na to zdjęcie, ono jest malutkie.
Tak, autostrada, jedna z głównych dróg, jedyna tak naprawdę w Kirgistanie, pełna koni. A powyżej jest zdjęcie. Zatrzymaliśmy się w połowie rajdu w takiej, no, w dużej wiosce w sumie i poszłyśmy na spacer, no i niestety okazało się, że są brody, bo tam wszyscy jeżdżą konno, więc nie ma potrzeby budowania mostków, więc ponieważ nie miałyśmy akurat w tym momencie konia, musiałyśmy zdjąć buty i przejść przez wodę.
Także nie jest prawdą, że Kirgiz zsiadł z konia. Konie są nadal tam bardzo ważnym elementem życia. Rano czasami było tak, że otwierałyśmy jurtę, a po prostu przed nami jak autostrada, tylko że zamiast warkotu silników samochodów, to było słychać cały czas tętent kopyt. I w tej z powrotem, bo przecież jechał nasz gospodarz odwiedzić swoją ciotkę w sąsiedniej wiosce, więc wsiada na konia i leci galopem przez te góry, tak? Zatrzymuje się pod tamtym namiotem, zaskakuje. W Kirgistanie natomiast przez cały dzień do góry i na dół, do góry i na dół. Do góry wjeżdżaliśmy najczęściej konno, schodziliśmy prowadząc konie w ręku, bo jednak zejścia z samych przełęcz były bardzo strome, kamieniste, trzeba było uważać też, żeby nie posypać kamieni komuś, kto schodzi niżej na głowę. A z drugiej strony trzeba dodać to, że jeszcze siedzimy na wysokości, no, konia około 1,50 m, tak? Także w momencie, kiedy to się jeszcze pod nami porusza, wrażenie trochę jak kolejka górska, tak? Czyli podjeżdżam pod górę, to jeszcze jak gdzie mogę, ale potem staję na przełęczy, patrzę w dół i mówię, ja mam tamtędy zjechać, ten koń ma tamtędy zjechać. Zdarza się, że niemal się zamyka w oczy i mówi, koniu, prowadź, ufam ci.
No to jest właśnie to zaufanie, tak, do konia na rajdzie. To jest tak, że czasami trzeba po prostu nie przeszkadzać, żeby koń mógł jakiś...
Koń wie lepiej?
Często tak, oczywiście, bo on zna ten teren, on tam się już poruszał, on na przykład wie, jak przejść, nie wiem, przez rzekę, gdzie stanąć, jak jest kamienista. Ja w Bułgarii miałam takiego konia, który był generalnie właśnie zawsze przewodnikiem i często szłam pierwsza i często gdzieś tam prowadziłam galopy, no to często było tak, że ja mu po prostu ufałam, nie wiedziałam nawet, gdzie potem ścieżka skręca, ale wiedziałam, że on wie, że on będzie dobrze prowadził, można mu zaufać.
Ja zawsze chciałem zadać to pytanie, przyjść do jakiejś właśnie stadniny i zadać to pytanie, dlaczego tak jest? Współcześnie zauważyłem, że to kobiety, dziewczyny jeżdżą konno, mężczyźni jakoś mniej.
Jednak w sporcie spotkamy się z większą ilością mężczyzn, może ze względu na rywalizację, natomiast w rekreacji, w takiej jeździe, która wymaga większej wrażliwości i większego jakby poddania się temu,
to
jednak więcej...
mężczyźni biegają, jeżdżą na rowerze. Więcej mężczyzn jeździ na rowerze niż kobiet.
Nie znam danych, prawdę mówiąc, ale rzeczywiście...
Ja też nie znam.
ale tak rzeczywiście, tak jak czasem spotykamy rowerzystów w lesie, to myślę, że jednak częściej są to panowie. Może też kwestia tego... W momencie, kiedy człowiek jedzie na rowerze, to jednak dużo bardziej zależy jego wynik od niego samego, tak? Czyli ja cisnę na tym rowerze, ja chodzę na tą siłownię, ja robię wyniki, natomiast tutaj jest jeszcze koń. Koń, który może mieć gorszy dzień, koń, który akurat tego dnia się gorzej czuje, nie chce współpracować i ma nasze ambicje w nosie. Tutaj może po prostu mężczyznom ciężej się pogodzić z tym, że jest jakaś taka większość zależność jeszcze od tego zwierzęcia, a nie tylko od niego samego.
To potrzebna jest ta kobieca wrażliwość i empatia?
Konie są zwierzętami bardzo emocjonalnymi. One świetnie czytają emocje i myślę, że z tego względu jednak więcej kobiet się do koni garnie w takim rekreacyjnym, turystycznym sensie, gdzie po prostu najważniejszy jest ten kontakt, a nie wyniki.
Konie nauczyły tego, zresztą Agata też to zawsze mówiła, że tak naprawdę jeździ się głową. To, czy będziemy mieli przyjemność z jazdy i jak to będzie, to w dużej mierze zależy od naszego nastawienia, od naszego myślenia. Konie uczą, że każda nasza myśl, czy przykra, czy dobra, gdzieś jak powoduje też pewne napięcia w mięśniach. Niektórzy mówią, nie wiem, chcesz jechać w prawo, to popatrz w prawo. No ktoś mówi, no ale po co? Przecież koń nie widzi, tak, gdzie patrzę. Ale on czuje, tak, bo robimy minimalny nawet skręt. To jest właśnie niesamowite, jak dużo zależy od naszego nastawienia, od naszego myślenia. I tak naprawdę to jest taki dowód chyba na to, że świat jest taki, jak my się na niego nastawiamy. A ja miałam różne momenty, bo też jeździłam gdzieś tam na hipodromie czy w innych stajniach i czasami, nie wiem, coś, człowiek się czegoś przestraszy i wsiada na konia i wie, że o matko boska, zaraz będzie jakiś kłopot, to ten kłopot na pewno będzie, tak? Bo człowiek jest, nie wiem, spięty bardziej, bo inaczej siedzi, bo po prostu w głowie nie jest przygotowany na to, żeby zrobić to, co chce zrobić, tak? A jak siada przekonany, że okej, będzie dobrze, no to zazwyczaj wtedy się udaje.
Czy wy się uważacie za odważne? Bo dla mnie jesteście mega.
Znaczy, myślę, że coś w tym jest. Myślę, że właśnie dla mnie takim właśnie pierwszym sprawdzianem było, kiedy pojechałam na rajd do Turcji, gdzie pojechałam totalnie sama do grupy, gdzie nie znałam nikogo. I rzeczywiście był to dla mnie jakiś test na odwagę. Teraz już tak chyba inaczej do tego podchodzę, tak? Myślę, że czuję się dużo bardziej bezpiecznie już z tymi rajdami.
Nabrałaś pewności.
Tak. Tak, tak, tak. Także może rzeczywiście jest taki pierwszy moment, kiedy trzeba, jak to mówią, przekroczyć jakąś strefę komfortu i spróbować.
I myślę, że fajne jest to, żeby być po prostu odważnym właśnie w realizacji swoich pasji, takim bardziej może zdeterminowanym, że oczywiście są sytuacje, kiedy no obiektywnie pewnych rzeczy się nie da zrobić, bo nie wiem, bo praca, bo rodzina, bo jakieś tam zobowiązania. No nie trzeba od razu jechać na tygodniowy rajd, można jechać na 2 godziny do lasu, tak, czy raz na rok jechać sobie na 2 dni gdzieś, tak? Tak, no przechodzenie w górach Tien Shan, przełęczy 3600 metrów konno, powiem szczerze, zrobiło na nas wrażenie.
Chociaż najbardziej chyba takim najzabawniejszym momentem w czasie przekraczania właśnie tych 3600 metrów był moment, kiedy wjechaliśmy na tą przełęcz. Naprawdę pogoda akurat tego dnia była brzydka, bo padało, wiało, było bardzo zimno. Momentami, prawdę mówiąc, taki grad, trochę śnieg. Generalnie siedzieliśmy skuleni w siodłach, otuleni płaszczami, zasłaniając się przed tym deszczem, wjeżdżamy na tę przełęcz, a tam stoi krowa. Na 3600 metrach stoi czarna krowa i się na nas patrzy i z taką miną pod tytułem: i wy myślicie, że to jakiś wyczyn?
Opowiadała Agata Kornacka i Magda Jachim. Panie wybierają się jesienią do Jordanii. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.